wakacje i wypadałoby jakiś wakacyjny temat przedstawić. A tu się akurat okazuje, że w tym cyklu z Listu do Rzymian, który mam przyjemność prowadzić, co jakiś czas się pojawiać i przedstawiać kolejne fragmenty, akurat napotykamy na taki temat, który może nie brzmi zbytnio wakacyjnie, ale myślę, że to, co dzisiaj usłyszymy, może być bardzo pomocne właśnie w czasie wakacji, bo wakacje to jest taki czas, kiedy zazwyczaj mamy więcej okazji niż w normalnym naszym roku szkolnym do tego, żeby dzielić się Ewangelią na różnego rodzaju wyjazdach, obozach. Mamy więcej takich kontaktów, także wierzę, że to, co powiem, będzie jakoś przydatne w głoszeniu Ewangelii. Mówi się, że są dwa sposoby, żeby zobaczyć, jakim kto jest człowiekiem, jaki jest jego prawdziwy charakter. I pierwszy z tych sposobów to jest taki, żeby tę osobę awansować. Czyli jak ktoś awansuje, to wychodzi, jaki ma charakter i czy coś się zmienia w tym jego podejściu do innych ludzi i do całego świata. Druga metoda to jest zrobić coś wbrew woli drugiego człowieka. Też wówczas widzimy, jak ta sytuacja na tą osobę działa. Ale myślę, że każdy z nas ma taką swoją piętę achillesową, taki swój czuły punkt, taką sytuację, która powoduje, że my sami nagle z osoby takiej spokojnej stajemy się osobą zdenerwowaną, zagniewaną. Jakiś czas temu, jeszcze w czasie pandemii, poszliśmy z rodziną na lody, na Zaspie. Poszliśmy tam, kupiliśmy lody, były bardzo dobre i za dwa dni stwierdziliśmy, że wracamy w to samo miejsce, bo zostało sprawdzone. A na to pan, który wydaje lody, podał pierwszy kubeczek, a ja mówię, no jeszcze do tego kubeczka przydałaby się łopatka. A pan powiedział, że łopatki mi nie wyda, ponieważ lody są dawane na wynos. A ja mówię, no dobrze, to jak mam zjeść tego loda? No może pan go wziąć sobie do domu i w domu zjeść. Byłem w szoku. No i powiedziałem, no jeszcze dwa dni temu tutaj te lody były dostępne, dostałem łopatkę czy na wafelku, a teraz nie. I właściwie wdałem się z nim w taką rozmowę, się jakoś zdenerwowałem tym i w końcu ten biedny sprzedawca powiedział, że jego szef mu kazał tak mówić, tak, że nie można jeść, bo tutaj oczywiście na terenie, mimo że to było na zewnątrz, no ale nie można z uwagi na cały COVID. I tak odeszliśmy parę metrów stamtąd i moja żona mówi do mnie, hej, ale co ty tak na tego sprzedawcę biednego tak wyskoczyłeś, nie? Tak się rozgniewałeś z uwagi na gałkę lodów za 5 zł, tym bardziej, że obok był sklep spożywczy, gdzie było pełno takich szpatułek drewnianych i mogliśmy sobie wziąć i jeść te lody. Ja się tak sobie pomyślałem, kurczę, ale to mówię, może to jest mój czuły punkt właśnie, nie? Jak ktoś mi nie chce sprzedać lodów takich, jakie sobie wymarzyłem, ale myślę, że tam się złożyło kilka rzeczy. Było też to, że tego dnia byłem jakoś poddenerwowany, zmęczony, miałem jakieś oczekiwania i to się nie zdarzyło. I w sposób może bardziej jeszcze, niż bym sobie to wyobrażał, zareagowałem negatywnie na te sytuacje. Tak jak już wspomniałem, studiujemy List do Rzymian. List do Rzymian jest najdłuższym listem Nowego Testamentu, w ogóle najdłuższym zachowanym listem ze starożytności i on stanowi swoistą konstytucję chrześcijaństwa. Ale wiemy też, że List do Rzymian był pisany niejako na zamówienie, to znaczy to apostoł Paweł pisał go do wierzących w Rzymie, którzy się wywodzili zarówno z Żydów nawróconych, jak też nawróconych pogan, i były pewne tarcia pomiędzy tymi dwiema grupami i właśnie cały List do Rzymian został napisany po to, żeby wytłumaczyć obu tym grupom, że jest jeden Jezus, że jest jedno zbawienie, jest jedno usprawiedliwienie i nieważne skąd pochodzisz, tak naprawdę kluczowym jest Ewangelia łaski. Ostatnim razem, kiedy miałem okazję mówić o tym, o pierwszym rozdziale Listu do Rzymian, mówiłem o eksplozji Bożej mocy. Mówiłem o tym, jak w pewnym momencie, na przykładzie Marcina Lutra, przeczytał o tym, jak człowiek jest usprawiedliwiony z wiary żyć będzie, jak to wpłynęło niesamowicie na przebudzenie, na takie nawrócenie nie tylko tej jednej osoby, ale też wytworzył się wówczas cały ten ruch zwany protestantyzmem. I wierzę, że ten werset już wcześniej i od początku właściwie, jak został napisany, on poruszał ludzkie serca. bo w nim zawarta jest wielka Boża moc. Ale coś, co następuje po tym fragmencie, który mieliśmy zapisany w 16, 17 wersecie pierwszego rozdziału, to już jest trochę smutniejszy tekst. To już nie będzie o eksplozji Bożej mocy, o zwycięstwie, o radości, ale będzie o czymś innym. Bo to, co zaczyna się w wersecie 18 pierwszego rozdziału i właściwie trwa aż do trzeciego rozdziału, do 20 wersetu, to można powiedzieć, że to są takie ciemne wieki, takie średniowiecze. Nie wiem, kto z was pamięta średniowiecze. Ktoś zdawał maturę albo egzamin ósmoklasisty. Ja pamiętam ze średniowiecza właśnie to, że było tam raczej smutno i działo się dużo złych rzeczy. Także przez większą część dzisiejszego kazania będzie trochę ciemno. Dziękuję, Igor. Ale to jest fragment, który za chwilę przeczytamy, który na pewno warto przeczytać, zanim przejdziemy do ewangelizacji, zanim przejdziemy do tego mówienia o Bogu pełnym miłości, o Bogu, jaki sobie wyobrażamy z tej przypowieści, o synu marnotrawnym, który stoi, wiecie, czeka na tego syna, wychodzi mu naprzeciw, właściwie o nic nie pyta, tylko ma rozłożone ręce, bo oczywiście taki Bóg jest. I ten Bóg jest gotowy nam przebaczyć, ale coś, co następuje wcześniej, ta świadomość musi być gdzieś w nas wzbudzona. W tym poprzedzającym fragmencie, werset 16-17, jest mowa o sprawiedliwości Bożej, która przychodzi do nas przez wiarę. Jak też mówiłem ostatnio, to nie jest nowa Boża metoda. To usprawiedliwienie przez wiarę właściwie było od samego początku. To nie jest wymysł Nowego Testamentu. Tak samo również było na kartach Starego Testamentu. Tak więc usprawiedliwieni z wiary będą żyli. A od tego 18 wersetu, który zaraz przeczytamy, apostoł Paweł tłumaczy, w jaki sposób człowiek sam nie jest w stanie siebie usprawiedliwić. I ten długi wywód logiczny, który trwa właśnie aż do trzeciego rozdziału, ale nie będziemy czytać całego tego tekstu, tylko jego porcję, właściwie mówi o tym, w jaki sposób człowiek nie może się usprawiedliwić. I po przeczytaniu tego, tym bardziej będziemy świadomi tego, dlaczego Pan Jezus musiał przyjść, musiał umrzeć za nasze grzechy. Przeczytamy pierwsze dwa wersety z tego fragmentu, który dzisiaj będziemy omawiali, czyli wersety 18 do 20 z pierwszego rozdziału listu do Rzymian. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw pobożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba, gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, tak, że nie mają wymówki. No właśnie, bez złej nowiny na początek nie ma dobrej nowiny. Apostoł Paweł zachowuje się tutaj jak taki prokurator, który bierze całą ludzkość i przyprowadza ją przed Boży tron. W tym fragmencie, który się tutaj zaczął, który, tak jak powiedziałem, ciągnie się aż do trzeciego rozdziału, jest, można powiedzieć, w pigułce historia ludzkości. Jeżeli by to było możliwe, żeby zdanie matury z historii wymagało jedynie przeczytania listu do Rzymian, to by było wspaniale pewnie, bo tam jest zawarta kwintesencja tego, co człowiek, jakie są człowieka pragnienia i w jaki sposób te pragnienia przez wieki były wyrażane i w jaki sposób Pan Bóg do tego się odnosił. W tym fragmencie jest też wiele niepoprawnych politycznie stwierdzeń, stwierdzeń, które jeżeli byłbym kandydatem na prezydenta, to pewnie okazałoby się, żebym miał taką popularność w granicy błędu statystycznego, ponieważ apostoł Paweł rozprawia się z takimi, no, nazwijmy to, popularnymi grzechami dzisiejszego świata. Oczywiście poddaje w wątpliwość różne teorie, które na dzisiaj są, polemizuje i z kwestią seksualności, homoseksualności. To są tematy bardzo gorące. Nie będę tego dzisiaj poruszał, ale to wszystko w tym fragmencie od 1 do 3 rozdziału listu do Rzymian znajdziemy. To jest bardzo ważny fragment z punktu widzenia ewangelizacji, bo apostoł Paweł powiedział wcześniej, że się nie wstydzi Ewangelii. Powiedział, że się nie wstydzi Ewangelii, bo ona jest mocą Bożą do zbawienia. Ale dlaczego apostoł Paweł się nie wstydzi? Nie tylko dlatego, że została w tym objawiona moc Boża, ale też dlatego, że nikt poza tymi, którzy są usprawiedliwionymi z wiary, nie będzie zbawiony. I to jest mocne, to jest trudne do przełknięcia. Nikt poza usprawiedliwionymi z wiary nie będzie zbawiony. Ale czy jako lekarz stojący przed osobą, która jest bardzo ciężko chora, nie powiedzielibyśmy im tego, co jest dla nich może przykre? Często świadectwa, które słyszymy również z tego miejsca, zawierają taki motyw tego, że ktoś przyszedł i zadał drążące pytanie. Ja również takie pytanie 23 lata temu w czasie jednego z obozów studenckich otrzymałem. Ktoś mi je zadał. Zapytał się, co by się stało z tobą, gdybyś dzisiaj umarł? Co by się stało z tobą po śmierci? Bardzo mocne pytanie, które spowodowało, że tym bardziej sobie uświadomiłem potrzebę nawrócenia i potrzebę uzyskania przebaczenia grzechów ze strony Pana Boga. Także głównym motywem tej ewangelizacji jest ratunek przed Bożym gniewem. Bo Ewangelia nigdy nie była skupiona na człowieku, lecz na Bogu. I to nie jest metoda, która występuje tylko w Nowym Testamencie, tak jak powiedziałem, ona występuje w całej Biblii, gdzie to Bóg jest w centrum i mowa jest o odbudowaniu relacji z Panem Bogiem. Nie o tym, żeby człowiek był szczęśliwy, nie o tym, żeby miał spełnione życie, tylko o tym, żeby miał na nowo odbudowaną relację z Panem Bogiem. I przykłady tego mówienia o gniewie, tego niepopularnego słowa. Pierwszy z nich, Jan Chrzciciel w Ewangelii Mateusza, 3:7. A gdy zobaczył, że wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi na chrzest, powiedział, wy, pomioty żmi, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? To była ewangelizacja ze strony Jana Chrzciciela. Czy uciekacie przed nadchodzącym gniewem? Tak samo apostoł Piotr w kazaniu w Dniu Pięćdziesiątnicy wspominał o gniewie, o sądzie ostatecznym, ale też apostoł Paweł w innym miejscu w liście do Efezjan pisze takie słowa. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. No i wreszcie Pan Jezus. Na ile Pan Jezus mówił o gniewie Bożym? Jest jedna bardzo fajna historia w Nowym Testamencie zapisana w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. I to jest historia o pewnym bogatym człowieku i o Łazarzu. I o tym, co się z nimi stało po śmierci. Ja przeczytam ten trochę, to jest trochę dłuższy fragment, ale jego część za chwilę wyświetlę, ta, która jest kluczowa. Posłuchajcie. Był pewien bogaty człowiek, Nosił on szaty z purpury i najlepszego lnu, a na co dzień wystawnie ucztował. Przy bramie jego dworu leżał natomiast pewien porzucony żebrak. Miał na imię Łazarz i cały pokryty był wrzodami. Pragnął najeść się tym, co spadało ze stołu bogacza. Tak nawet psy przychodziły blizać jego wrzody. W końcu żebrak zmarł. Aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany. A gdy w krainie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku. Ojcze Abrahamie, zawołał, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. I co odpowiedział Abraham? Dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, nie mogli i aby stamtąd do nas nikt nie zdołał się przenieść. Bardzo mocny tekst, który potwierdza to, że Boży sąd jest ostateczny, że bez zbawienia jesteśmy skazani na wieczną śmierć i nie ma z tego powrotu. A teraz coś z kącika przystojnych protestantów wieków już nie średniowiecza, ale wieku XVIII. Ten człowiek to Jonathan Edwards. To jest znany amerykański ewangelista, właśnie XVIII-wieczny, który poza tym, że no, wygłosił wiele różnych kazań, to znany jest szczególnie z jednego kazania, które wygłosił właśnie dzisiaj, prawie dzisiaj świętujemy 279. rocznicę tego kazania. Więc to kazanie brzmi tak. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. I przekaz podaje, że w momencie, w którym Jonathan Edwards głosił to kazanie, to ludzie spadali z ławek. Ludzie gdzieś chowali się, płakali za tymi ławkami, bo tak mocno słowa o gniewie Boga do nich docierały. Posłuchajmy fragmentu tego kazania. Jest to gniew wieczny. Rzeczą straszliwą byłoby doświadczenie na sobie tej zawziętości gniewu wszechmogącego Boga, choćby przez chwilę, lecz będziecie musieli znosić go przez całą wieczność. Nie będzie końca tej w najwyższym stopniu straszliwej nędzy. Kiedy spojrzysz w przyszłość, ujrzysz przed sobą nieskończenie długie, nieograniczone trwanie, co pochłonie twe myśli i napełni zdumieniem twą duszę. Będziesz rozpaczał, gdyż absolutnie nigdy nie będzie żadnego wybawienia, żadnego końca, żadnej ulgi i żadnego wypoczynku. Będziesz wiedział z całą pewnością, że musisz znosić to przez długie wieki, miliony, milionów wieków, zmagając się i walcząc z tą wszechmocną, niemiłosierną pomstą, a wtedy, kiedy tak wiele wieków spędzisz w ten sposób, będziesz wiedział, że jest to tylko punkt w porównaniu z tym, co jeszcze pozostało. A więc twoja kara będzie rzeczywiście nieskończona. Och, któż może wysłowić, w jakim stanie jest dusza znajdująca się w takich okolicznościach? Wszystko, co możemy powiedzieć, daje o tym jedynie blade pojęcie. Jest to rzecz niewypowiedziana i nie do pomyślenia, gdyż któż zna moc gniewu Bożego? Przyznacie, że to mocne słowa, bardzo sięgające naszej wyobraźni. Nic dziwnego, że osoby, które to słuchały, naprawdę były głęboko dotknięte. Pomyślmy na temat tego, w jaki sposób my zwiastujemy Ewangelię. Na ile temat gniewu Bożego i tego, że bez Boga czeka ludzi, wieczne potępienie jest przez nas eksponowane. Bo mówię, temat jest niewygodny i dużo łatwiej rozpocząć naszą rozmowę o Panu Bogu od miłości, od radości, od odpuszczenia grzechów, ale gdzieś ten gniew Boży powinien być powinien być eksponowany, bo na tym polega ewangelizacja właśnie w takim biblijnym rozumieniu. Dobrze, co rozumiemy przez stwierdzenie gniew Boży? Bo my sobie to kojarzymy, tak myślę, z takim rozgniewaniem, z taką wręcz wściekłością, kiedy po prostu tracimy nad sobą kontrolę, kiedy szalejemy. Ale z Bogiem tak nie jest. To nie jest tak, że Bóg nienawidzi człowieka i szaleje wszędzie, żeby go ukarać, ale Bóg nienawidzi grzechu. Ten jego gniew przypomina bardziej wzbieranie wody takiej nad tamą, która się zbiera, gromadzi, a nie takiego gniewu, który jest wybieganiem z jakimś mieczem i bezpośrednim udzielaniem kary za wszystko. Bóg nienawidzi wszystkiego, co jest mu przeciwne. A w jaki sposób ten gniew się objawił? Kilka rzeczy. Po pierwsze, dzień sądu. Czyli to będzie sąd, ale to będzie sąd bez apelacji. Będzie prokurator, ale nie będzie obrońcy. Będzie wyrok, ale nie będzie zawieszenia. Po drugie, ten gniew objawia się w ten sposób, że my mamy zakodowane jako ludzie sumienie i rozpoznajemy, co jest dobre, co jest złe. Mamy takie poczucie, że jeżeli coś jest zrobione złego, to powinna być wymierzona za to jakaś kara. Także jest to niejako wpisane w naszą ludzką naturę i to pochodzi od Pana Boga. Co więcej, konsekwencje grzechu są widoczne wokół nas. Widzimy, co się dzieje w momencie, w którym łamiemy prawa natury, widzimy, co się dzieje, kiedy powiedzmy nie dbamy o zdrowie, wówczas skutki tego są odczuwalne bezpośrednio dla osoby, która tego doświadcza. Ale kolejny niezaprzeczalny dowód to jest taki, że jest powszechność śmierci. Wszyscy kiedyś umrzemy. Wiemy dobrze, że tymi, którzy umarli jako pierwsi, byli Adam i Ewa. Oni mogli nie umrzeć, ale umarli właśnie przez grzech. Także historia potwierdza ten Boży gniew, który widać było nie tylko u Adama i Ewy, ale potem Kain i Abel, Noe i ten gniew wobec grzechu, Dawid, właściwie cały lud Boży przez Izrael, przez te wieki był przez Boga karany. Ale jedną z takich, myślę, wyjątkowych rzeczy, którą doświadczamy jako przejaw Bożego gniewu, to jest jako ludzkość, to jest to, że Pan Bóg pozwala grzesznikom tak naprawdę żyć w taki sposób, aby sami doświadczyli konsekwencji tego, czego chcą. Część z was może kojarzy taki film Bruce Wszechmogący, gdzie Jimmy Carrey przez jakiś czas miał takie atrybuty Boga, że rzeczywiście był wszechmogący i to można powiedzieć też się w ten sposób objawiało, że spełniał wszystkie, nazwijmy to, potrzeby i zachcianki, ale też modlitwy wszystkich ludzi na całym świecie. I w pewnym momencie zaczął dostawać tak wiele tych próśb i one były zupełnie skrajne, że nie był w stanie po prostu na nie odpisywać, odpisywał przez komputer. I pomyślał sobie, że jest taki prosty sposób. Po prostu zaznaczył wszystkie prośby i napisał na wszystkie prośby OK. Po prostu za jednym zamachem OK. I po prostu ileś setek tysięcy czy milionów próśb zostało zaakceptowanych. Gdy otworzył okno na ulicy, okazało się, że są niesamowite zamieszki, że wręcz wybuchła jakaś wojna domowa, bo jeden się modlił o to, a drugi o rzecz przeciwną. I jak się okazało, że dwie te rzeczy zostały spełnione, to dochodziło do niesamowitych napięć. Także to, że Bóg pozwala nam doświadczać konsekwencji grzechu, jest też wyrazem jego właśnie tego gniewu. C.S. Lewis, znany pisarz chrześcijański, powiedział, że na koniec będą dwa rodzaje ludzi. Jedni ludzie, którzy powiedzą: niech będzie Twoja wola, a drudzy, do których Bóg powie: niech będzie wola Twoja. My zazwyczaj myślimy o tym ostatecznym gniewie, o tej Bożej interwencji, ale tutaj mamy gniew wyrażający się w tym, że Bóg pozostawia niejako człowieka. No tak, ale pełnią tego objawienia gniewu Bożego była śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Na tyle Bóg nienawidził grzechu, czy nienawidzi grzechu, że zdecydował się, żeby posłać swojego Syna na świat, aby ponieść na siebie ten gniew. I Pan Jezus, jest to zapisane w Ewangelii, pyta: Boże, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Prosi też: Boże, jeżeli to jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Ale Bóg nie zabiera tego kielicha. Tak bardzo Pan Bóg chciał się rozprawić z tym grzechem. Tak bardzo ten sprawiedliwy gniew wymagał zapłaty, że nie oszczędził nawet swojego Syna, żeby ponieść za to karę. Czyli Bóg nie zesłałby agonii na swojego Syna, jeśli nie chodziłoby o Bożą sprawiedliwość. Tak więc znowu wracamy do tego. Zanim będziemy mówić o Bożej miłości, mówmy też o Bożej sprawiedliwości, o Bożej świętości. No już powiedzieliśmy o tym, że gniew jest przeciwko grzechowi. Ale w jaki sposób ten grzech się objawia? W 18 wersecie pierwszego rozdziału Listu do Rzymian są takie słowa. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Także natura grzechu to jest przekroczenie prawa. To jest zarówno bezbożność, czyli taki grzech wobec Pana Boga, jak też niesprawiedliwość, która się wyraża poprzez niewłaściwą relację z ludźmi. Ale kluczowa jest tutaj kolejność, bo właściwie każdy grzech przede wszystkim obraża Pana Boga. Czyli nie ma niesprawiedliwości bez bezbożności, bo każdy grzech gdzieś z tyłu głowy popełniając go, jest to grzech popełniony przeciwko Panu Bogu, a dopiero w drugiej kolejności przeciwko osobie, mimo że bezpośrednio tę osobę dotyka. Także niesprawiedliwość jest konsekwencją bezbożności. To jest tak, że bezbożność idzie przed niesprawiedliwością, tak jak duma kroczy przed upadkiem. A problem polega na tym, że ludzie często bardziej się interesują właśnie tą sprawiedliwością, można powiedzieć nawet religijnością, ale żeby nie było tam tego Pana Boga, żeby tam nie było mowy o bezbożności. Pewnie część z was kojarzy takie stowarzyszenie, które wiele lat temu powstało, bodajże w Anglii, które ma taki skrót YMCA. Kojarzycie? Na wszystkich dyskotekach dzisiaj się śpiewa piosenkę YMCA, prawda? A była to organizacja Young Men Christian Association, czyli Stowarzyszenie Młodych Chrześcijan, które zaczęło się od tego, że miało służyć Bogu, a w pewnym momencie zaczęło to już się rozmywać i iść w stronę takiego, powiedzmy, działań prospołecznych. I teraz właściwie to, co pozostało z tej organizacji, to ta piosenka. I pewnie jest wiele innych przykładów, gdzie jeżeli zostawimy samą sprawiedliwość, a wytniemy z tego Pana Boga, to prędzej czy później taka organizacja czy takie społeczeństwo nie dojdzie zbyt daleko i będzie się chyliło ku upadkowi. Apostoł Paweł mówi tutaj o tłumieniu prawdy. To oznacza, że tę prawdę ludzie znają, rozumieją gdzieś każdy na odpowiednim poziomie, ale tłumią, powstrzymują. Powstrzymują tę wiedzę, którą Bóg im objawił, która jest znana zarówno poprzez Boże objawienie o charakterze takim ogólnym, czyli poprzez to, co widzimy wokół nas, nie mówiąc już o tym objawieniu szczególnym, które nastąpiło poprzez pojawienie się Pana Jezusa na ziemi. Także za każdym razem, kiedy nasze pomysły są przed tym, co Bóg powiedział, to go zasmucamy i stawiamy stworzenie ponad Stwórcą. A trzeba podejść do Bożego Słowa z pokorą i gotowością do zmiany, wiedząc, jaki jest Bóg. Także świat, jaki znamy, to jest wynik Bożego gniewu wobec ludzkości. Ludzie znają prawdę, ale wybierają swoją drogę. To tak, jakbyśmy aresztowali prawdę. Ktoś powie, że nie może w to uwierzyć, ale czy damy mu, jeżeli mu damy wystarczająco dowodów, czy uwierzy? Apostoł Paweł wychodzi z założenia, że to Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I to przekonanie człowiek wzbudza w człowieku, który nie ma już wyjścia, który staje przed świętym Bogiem i musi przyznać, że od Niego zależy i że jedyną metodą na to, żeby się z Nim pojednać, jest nawrócenie, uznanie Jego wielkości, uznanie Jego świętości i uznanie wreszcie tego, że musiał umrzeć Jego Syn, dlatego żebyśmy my mogli dostąpić przebaczenia grzechów. No właśnie, pora na dobre wieści. Na koniec dobre wieści. Dobre wieści są takie, co pojawi się już w trzecim rozdziale od 21 wersetu listu do Rzymian. Bo tutaj już wychodzimy na powierzchnię. Apostoł Paweł zanurkował razem z nami, zanurkował do gniewu Bożego, zanurkował do tego, nazwijmy to, ciemnego świata, ale potem w tym 21 wersecie i w całym 21 do 26 wersetu mówi o tym, co jest naszym jedynym wspaniałym ratunkiem. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona już też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Niesamowite słowa, pełne nadziei, pełne tego, że Pan Bóg przygotował dla nas ratunek, że jest możliwość uratowania się od tego niesamowitego, znaczy od tego bardzo nieuniknionego Bożego gniewu. I tym ratunkiem jest Pan Jezus.